ortodoksja.
I tu padają słowa. Wziął chleb w swoje święte, przyczyste i nieskalane ręce, dzięki składał i błogosławił, uświęcił, przełamał, dał świętym swoim uczniom, apostołom mówiąc. Na chwilę bym się zatrzymał. Rozumiemy to jako opis wieczerzy mistycznej, prawda? Nawiązanie do tego, co znamy z Ewangelii. Wziął chleb w swoje święte, przeczyste i nieskalane ręce. Przepiękny opis. Rozbudowany. Święte, nieskalane, przeczyste ręce. Ale jeszcze bardziej istotne jest to, czego dokonał nad tym chlebem, trzymając go w rękach. I tutaj padają takie słowa. Zwróćmy uwagę. Myślę, że sporo osób duchownych na to nie zwraca uwagę, sprawując Eucharystię i czytając tą długą modlitwę w dosyć krótkim czasie, kiedy chór akurat śpiewa Świat, 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 Gospodź Sawoł. To wszystko duchowny wtedy stara się przeczytać i sprawia to, że te słowa gdzieś tam tracą swój indywidualny charakter, stają się tak zlanym, takim jedną frazą. A tu jest bardzo bogata teologicznie fraza. Wziął chleb i co robił? Dzięki składał. Komu? Bogu Ojcu. Dzięki składał. W tą noc, kiedy miał być wydany i kiedy sam siebie wydał za życie, składał dziękczynienie. Dlaczego chrześcijaństwo opiera się na liturgii, na Eucharystii? No Eucharystia to jest dziękczynienie. Jeżeli sam Chrystus daje nam taki przykład w wieczerzy mistycznej, to czego my jeszcze innego mamy szukać, tak? Dziękczynienie jest jakby fundamentem chrześcijaństwa. Chrystus to pokazuje, tradycja chrześcijańska pokazuje, nasze nabożeństwo to pokazuje, wszystko to pokazuje. Dzięki składał. I to jest, bo tam w języku słowiańskim to brzmi w następujący sposób. Błahodaryw i błogosławiw, oswiatiw, preumiw. Czego to dotyczy? Pierwsze słowo, błahodaryw, czyli dzięki składał, dotyczy Boga Ojca. Trzy kolejne słowa dotyczą chleba. Błogosławił, uświęcił, przełamał. Błogosławił, uświęcił, przełamał. Odpowiada to praktyce tej, o której mówiliśmy w paschalnej wieczerzy żydowskiej, kolejność działań dokonywanych nad chlebem. Błogosławił chleb, uświęcił i przełamał. Przełamanie chleba, czyli ten afigomon, który w tradycji żydowskiej był, tutaj też się pojawia. Tylko w tradycji żydowskiej nie było czego? Nie było uświęcenia chleba. Jedynie Zbawiciel jako Bóg, jako Mesjasz, jako Bogu-człowiek jest w stanie przemienić ten chleb na wieczerzy mistycznej w swoje ciało. I o tym mówimy tutaj w modlitwie. Więc wydaje się, że takie cztery słowa, które przeczytane szybko, mogą nie być czytelne, tutaj otwierają przed nami w zasadzie wszystkie działania podejmowane przez Zbawiciela w czasie mistycznej wieczerzy. Dziękował Bogu w obliczu krzyża na chwilę przed osamotnieniem, na chwilę przed szydzeniem, na chwilę przed biczowaniem i tak dalej, tak? Błogosławił. Dzięki składał, błogosławił, dzięki składał. I później dokonuje wszystko nad chlebem, czyli również nie myśli o sobie, myśli o tych, którzy są obok Niego, których sam sobie wybrał i którzy stanowią Jego tą wspólnotę wiary. To jest budujące dla każdej wspólnoty, która robi to w imię Jezusa Chrystusa. I tutaj padają słowa, dał swoim świętym uczniom, co dał? Chleb. Dał swoim świętym uczniom i apostołom, mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was jest łamane na odpuszczenie grzechów. I to słyszymy głośno, tak? Przyjmijcie, jedzicie się, jest ciało moje. Wierni odpowiadają amen, czyli aklamacja, akceptacja. Tak, zaprawdę tak, niech tak się stanie, tak? Wszyscy jesteśmy tymi uczniami w tym momencie, którzy otaczają Jezusa Chrystusa. Kapłan kontynuuje, mówi, podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, podobnie kielich po wieczerzy, co podniósł. To jest jakby w domyśle takie słowo mówiąc. Pijcie z niego wszyscy, to jest krew moja nowego przymierza, która za was i za wielu jest wylewana na odpuszczenie grzechów. To są słowa Żydzi to nazywali Hagada, czyli ta święta historia. Tak? To wszystko o wyprowadzeniu narodu izraelskiego. Tutaj słyszymy Hagada o Chrystusie. Czego tak Chrystus dla nas dokonał? Tak? Cała ta historia. Zwróćcie uwagę, że to przytaczane są słowa Ewangelii, słowa samego Chrystusa dotyczące wieczerzy mistycznej. Natomiast ten chleb, który my przynieśliśmy na liturgii, który został przygotowany na proskomilii, który jest barankiem, ańcem i woda zmieszana z winem w kielichu, nad nimi w tym momencie nic się nie dzieje. One są okazywane w tym momencie przez kapłana, który skłania głowę i okazuje najpierw chleb, później kielich. W tradycji rzymskokatolickiej te słowa stały się słowami ustanowienia. I scholastyczni teolodzy zaczęli mówić od tego momentu. To jest ciało i krew Chrystusa. Bo są słowa samego Chrystusa tu powiedziane. Ale one są powiedziane, zwróćmy uwagę, jako część pewnej historii, jakby kontynuacja tego, za co my Bogu dziękujemy. Takie wyjaśnienie, tak? Za co Bogu dziękujemy. To jest wciąż nasze dziękowanie. Jeszcze my tego chleba i tego wina Bogu nie ofiarowaliśmy. I tutaj padają takie słowa, które zmieniają tematykę w ogóle tej modlitwy i kończą jakby w tym momencie dziękczynienie i zaczynają nowy wątek, niezwykle istotny. Duchowny modli się po cichu, mówiąc takie słowa. Pominają jeszcze ubo spasitelnuju siu zapowiedź. Wspominając przeto to zbawienne, po polsku jest przykazanie, tą zbawienną historię, tą zbawienną Hagadę, można by było powiedzieć. Wspominając to wszystko, o czym właśnie przed chwilą mówiliśmy, tak, te całe dzieło zbawienia, Boże dzieło zbawienia i wszystko, co zostało dla nas dokonane. Krzyż, grób, po trzech dniach zmartwychwstanie, wstąpienie na niebiosa, zasiadanie po prawicy i drugie przyjście pełni chwały, wspominając to wszystko, te sześć elementów dzieła zbawienia, jak widzicie, i przeszłe, i przyszłe, a my mówimy już o tym w czasie przeszłym, wspominając to wszystko, czyli i powtórne przyjście, i zasiadanie po prawicy Ojca, wspominając to wszystko, co robimy, tutaj słyszymy to wszyscy, bo duchowny to akurat mówi głośno, Twoja od Twoich Ciebie prynosiaszcze o wsiech i za wsia. Te jedno zdanie w zasadzie zamyka dyskusję na temat różnic w teologii rzymskokatolickiej a prawosławnej. Wspominając przeto to wszystko, co powiedzieliśmy, czyli to było cały czas wspomnienie, wspomnienie, które zmuszało nas, mobilizowało nas do dziękczynienia. Wspominając to wszystko, co chcemy zrobić? Chcemy coś Tobie, Boże, ofiarować. To, co Twoje. Od Twoich Tobie przynosimy. Za wszystkich i za wszystko. Przepiękne słowa i znów bardzo trudne. W tym czasie duchowny albo diakoni, jeżeli prezbiter służy z diakonami, czy biskup sprawuje liturgię, wznoszą kielich i diskos w stronę Boga. Czyli co ofiarujemy Bogu? Z tekstu nie za bardzo rozumiemy to, co Twoje od Twoich. Ale widzimy, że duchowny wznosi chleb i kielich z winem, tak? I teraz rozszyfrujmy te słowa. To, co Twoich, to, co Twoje od Twoich. To, co Twoje. Co my Bogu możemy ofiarować? Powiem szczerze, nic. No wszystko jest Boga. Co możemy ofiarować Bogu? To, co Twoje. To, co Boga. Dajemy Mu nic innego. To tak, jak małe dziecko robi prezent dla mamy, tak? Skubnie coś od niej i później przynosi, wiesz, przyniosłem ci prezent, tak? A to i tak mama sobie tak przygotowała, czy kupiła. Czy on zrobił z rzeczy, które i tak mama miała, tak? Takie małe dziecko. No ale to jest prezent właśnie to, co twoje od twoich, tak? Zwróćcie uwagę, słowo ofiara, już chyba o tym raz mówiliśmy. Ofiara oznacza oddanie Bogu życia. Bo co człowiek może innego oddać Bogu, co. Ofiara to jest tylko oddawanie. Bo Bóg ma wszystko, Bóg stworzył wszystko, więc wszystko jest Jego. Więc co mamy dać Mu? Możemy Mu oddać. A co człowiek ma tak naprawdę swojego? Nic nie ma swojego, oprócz ewentualnie życia, tak? Więc to, co Twoje od Twoich. Dlaczego chleb, dlaczego wino? Już o tym też rozmawialiśmy. To jest owoc ludzkiej pracy, ludzkiego intelektu, ale i trudu ludzkich rąk, zaangażowania, pewnego wysiłku. To jest potrawa, chleb, prospora, wino, która nie jest prostym owocem, który można zerwać z drzewa i nawet człowiek kształtny może coś takiego zjeść sobie, tak? Ale chleb jest owocem ludzkiej pracy i intelektu. Człowiek kształtny chleba nie zrobi jeszcze. Tak? Wino tak samo. To jest efekt pewnej inteligencji ludzkiej. Owoce mogą fermentować, mogą skisnąć, tak? Ale zapanować nad procesem tej fermentacji, tak żeby to wino miało swoje walory, to wymaga intelektu, wymaga trudu. I dlatego my Bogu niczego nie dajemy, co nie przynależy do Niego, wszystko jest Jego, ale my przynajmniej włożyliśmy w to jakiś trud, serce swoje, tak? Wysiłek, zaangażowanie, uwagę, żeby to, co dać, było jak najbardziej czyste, jak najbardziej szlachetne. Dlatego w kanonicznej praktyce liturgicznej są takie obostrzenia dotyczące chleba liturgicznego, prospor i wina. Musi być specjalne wino, musi być odpowiedni chleb. To nie może być podejścia byle jakości. To dajemy Bogu ofiarę, która i tak jest Jego. To i tak jest nasze uzurpatorstwo, że my cokolwiek chcemy Mu złożyć. Ale ośmielamy się, bo sam Bóg nas zachęcił do tego na ostatniej wieczerzy, mistycznej wieczerzy, kiedy dokonuje wszystkiego. To, co Twoje od Twoich. My też się nazywamy Twoimi, czyli Bożymi dziećmi, tak? Bożymi ludźmi. Słyszymy, że Bóg nas tak traktuje, więc my siebie też powinniśmy traktować jako Boże dzieci. Nie jako wyrzutki społeczeństwa, nie jako jakieś specjalne tutaj panowanie, ani w jedną stronę, ani w drugą stronę. Wszelkie zboczenia są niepotrzebne. Mamy iść środkiem i rozumieć nas tak, jak nas Bóg widzi. Jako swoje dzieci. I my powinniśmy być tymi dziećmi dla Boga. Powinniśmy tak się zachowywać, tak siebie traktować. To, co Twoje od Twoich, Tobie przynosimy. Za wszystkich i za wszystko. To jest też element dziękczynienia. Składamy ofiarę dziękczynienia, bo przynosimy za coś. Słyszycie? Za wszystkich i za wszystko. Za wszystko słyszeliśmy po modlitwie. Za rzeczy, o których wiemy i o których nie wiemy, tak? Za wszystkich, no bo ta ofiara jest za całą wspólnotę, za wszystkich wiernych, za wszystkich ludzi żyjących, za zmarłych, za dobrych ludzi, za złych ludzi, za wszystkich, tak? To jest uniwersalna ofiara. Duchowny wznosi te dary, a my mówimy, to co Twoje, Tobie przynosimy. I w tym czasie duchowni składają tą ofiarę Bogu, czyli to, co wszyscy my przynieśliśmy. Zwróćcie uwagę, że w to powinna być zaangażowana cała wspólnota poprzez, kiedyś to było poprzez wypiek chlebów, przynoszenie wina, teraz poprzez to, że nasze intencje składamy wspólnie w trakcie nabożeństwa, czyli przynosimy te nasze imiona, modlimy się, tak? Czy tym symbolem ofiary stała się nasza świeca. Nie przynosimy chleba, ale jakby jest ta umowa społeczna w cerkwi, że świeca stała się symbolem tej naszej ofiary i ona płonie w trakcie wspólnych naszych modlitw i to ona de facto stanowi tą naszą ofiarę, która jest przekładana w postaci chleba Bogu. Chór śpiewa: Ciebie pojem, Ciebie błogosławimy, Ciebie błogodarzymy, Gospodzie, molim Ci się Boże nasz. Tobie śpiewamy, Ciebie błogosławimy, dzięki Ci składamy, Panie, i modlimy się do Ciebie, Boże nasz. No to też podkreśla dziękczynny charakter tej ofiary, którą złożyliśmy. Czyli tutaj składamy ofiarę. Skończyło się dziękczynienie w anaforze, składamy ofiarę. Co się dzieje dalej? Duchowny dalej czyta kolejne frazy, które znów nie są oderwane od poprzednich, a stanowią jakby kontynuację. To wszystko jest jakby jednym długim wątkiem. Co czyta? Jeszcze przynosim Ci słowiesną i bezkrowną służbę i prosim i molim i mili się dzieje. Ниспосли Духа Твоего Святого на ны и на предлежащие дары сия. Еще приносимы Тобе тę духовую и бескрвавую службу. И просимы Cię, и modlimy się, и błагамy, ześlij Ducha Twojego Świętego na нас и на te przedłożone dary. Czyli tylko ofiarowaliśmy Bogu dary, a już prosimy, żeby Bóg zesłał na nie i na nas Ducha Twojego Świętego. To jest to ofiarowanie, które już zostało dokonane, a teraz nastąpi przemiana tych darów. Jak widzicie, bardzo logicznie jest wszystko opisane w tej modlitwie. Te słowa wcześniejsze, przywołane słowa Chrystusa, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, czy pijcie, to jest krew moja, to była część historii, po której dopiero my ofiarowaliśmy Bogu chleb i wino, a teraz prosimy, żeby Bóg czegoś dokonał nad tym chlebem i winem, zesłał Ducha Świętego. Ale zwróćcie uwagę na co. Prosimy Cię i modlimy się i błagamy. Warto jest, żeby czasami zwrócić uwagę na to, że duchowny w tym czasie, o ile jest to możliwe do zaobserwowania, znajduje się w prezbiterium i często to są dosyć takie skrupulatne gesty, ale on mówi jeszcze przynosim Ci słowiesność i bezkrowną żertwę, tą ofiarę, ten chleb i to wino, jeszcze przynosimy Tobie tę ofiarę i prosimy Cię, i modlimy się, i błagamy. Ześlij Ducha Twojego Świętego na nas i na te przedłożone dary. Jest taki gest skierowany na nas, na całą wspólnotę. Ześlij Ducha Twojego Świętego i na przedłożone dary. Czyli łaska Ducha Świętego nie dotyka tylko, nie przemienia tylko tego, co na ołtarzu. Ale prosimy, żeby przemieniło nas wszystkich. W tym czasie, w późniejszej praktyce pojawiła się modlitwa, która jest często widziana, praktykowana, modlitwa trzeciej godziny, kiedy duchowny wznosi ręce i modli się jakby dodając sobie otuchy, Panie, który zesłałeś Ducha Świętego na Twoich uczniów, nie odbieraj go nam dobry, lecz odnów nas modlących się do Ciebie. Gospodzie, że preswiatach od Twojego Ducha w trzeci czas apostolom Twoim jest posłały. Toho Boginie o tym i od nas, no obnowi nas molaszczych Tysia. To są słowa, które w XII wieku mnisi z góry Atos dodali do liturgii, dlatego że czuli się niegodni wzywania imienia Bożego i prosili jakby o Boga o to, żeby dodał im otuchy. Te słowa troparionu pochodzą z nabożeństwa trzeciego czasu, trzeciej godziny. Nimi się jakby na razie nie zajmiemy i nie będziemy się zajmować, bo one stanowią poboczny wątek. Natomiast cała modlitwa anafory poprzez dziękczynienie i ofiarowanie Bogu chleba i wina, teraz prosimy Boga o to, żeby Bóg zesłał Ducha Świętego na nas i na te dary. I duchowny następnie po tej prośbie pochyla się, czyni znak krzyża nad chlebem i mówi: i uczyń przeto chleb ten najczcigodniejszym ciałem Chrystusa Twego. W tym czasie błogosławi chleb na znak krzyża. A to, co w kielichu tym najczcigodniejszą krwią Chrystusa Twego. I w tym momencie błogosławi kielich. Tak? I następnie to są dwa błogosławieństwa i następnie pada w liturgii świętego Jana Chryzostoma trzecie błogosławieństwo. Przemieniając duchem Twoim świętym błogosławi wspólnie kielich i diskos wraz z zawartością jednym wspólnym znakiem krzyża. Po każdym z tych błogosławieństw pozostali duchowni, którzy znajdują się w ołtarzu, mówią aklamację, akceptację, amen, amin. Również często słyszy się, że w monasterach, we wspólnotach wszyscy wierni w tym czasie po cichu mówią amin, amin, a po trzecim błogosławieństwie potrójne amin, amin, amin. Jakby dokonuje się w tym momencie, jeżeli szukać jakiegokolwiek momentu tej przemiany i działania Ducha Świętego, jeżeli byśmy byli na tyle hardzi, żebyśmy potrafili wskazywać Duchowi Świętemu, kiedy ma działać, to wydaje się, że to jest właśnie ten moment, kiedy my wierzymy głęboko, że Bóg tego wszystkiego dokonuje, przemieniając Duchem Świętym chleb w ciało, a wino z wodą zmieszane w krew Chrystusa. Prawosławni nie skupiają się nad wątkiem, w jaki sposób chleb, zachowując wizualnie strukturę chleba i konsystencję chleba, staje się ciałem Chrystusa, tkanką. Były te rozważania w teologii początku drugiego tysiąclecia i skończyły się na tym, że pojawiło się takie sformułowanie jak przeistoczenie. Teolodzy zaczęli tłumaczyć, że tak naprawdę taki chleb zachowuje konsystencję i strukturę chleba, ale się przeistacza. Istota wewnętrzna się zmienia z istoty chleba w istotę ciała i krwi. Powiem szczerze, rozmawiają o tym teolodzy, fizycy kwantowi, brzmią tak samo niewiarygodnie i tutaj pozostaje dla wiernych wiara w to, że przyjmując dary eucharystyczne, później przyjmując dary eucharystyczne, chociaż zmysły mówią nam, oczy nasze mówią, że to jest chleb zanurzony w winie, chociaż nasze podniebienie wyczuwa smak, konsystencję chleba, czy smak tego wina zmieszanego z gorącą wodą, to przyjmujemy ciało i krew Chrystusa. Tutaj żaden dowód, jak zresztą wszystko, co się opiera na wierze, żaden dowód się nigdy nie odnajdzie. Kiedy upadała duchowość eucharystyczna, pojawiały się cuda eucharystyczne. Nigdy w innym momencie. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa niepotrzebne były cuda eucharystyczne, ludzie żyli Eucharystią. W momencie, kiedy ludzie zaczynają wątpić, to wtedy się pojawiają cuda. I w tym momencie oczywiście to wymyka się poza ramki w ogóle jakiejkolwiek dyskusji, ale pojawia się pytanie, od kogo są te cuda i jakby do czego mają nam sprowadzić, czy do zafascynowania Bogiem i Jego wszechmocą, czy do lęku, czy do jakichś innych stanów. Zostawmy to na bok, jakby prawosławni odrzucają, chociaż przyjęli termin presuszczestwlenie w języku słowiańskim, on się pojawił w XVIII wieku w opracowaniach metropolity Filareta, który napisał prostranny katechizis prawosławnej cerkwi, który był bardzo scholastyczny w swojej treści i przez długie lata funkcjonował w obiegu. To był okres, kiedy ta teologia prawosławna przeżywała swój kryzys. Odrodzenie, powrót do ojców, powrót do tego bogactwa treści pierwszego tysiąclecia, do najwcześniejszych źródeł sprawia, że my dzisiaj wyrzucamy, gdzie tylko możemy, ten termin presuszczestwlenie, mówiąc, że jedynym terminem na określenie tego, co się dzieje z darami, jest grecki termin metabule, słowiański promienienie, a po polsku przemiana. Te dary przemieniają się. I nie jesteśmy jakby zmuszeni definiować i wyjaśniać i rozumieć to w jakiś głębszy sposób. Bóg przemienia dla nas te dary. Przemienia w to, co jest nam potrzebne, w prawdziwe ciało i prawdziwą krew. I spożywając te cząsteczki darów eucharystycznych, spożywamy cząsteczki ciała i krwi Chrystusa. Wyjaśnić liturgii nie da się już w momencie, kiedy w jednym zdaniu mamy czas przeszły i czas przyszły, kiedy w jednym zdaniu mamy i Golgotę i mamy powtórne przyjście Chrystusa. I tak naprawdę w czasie liturgii my nie jesteśmy tylko w swojej cerkwi w niedzielny poranek, ale jesteśmy razem z Chrystusem na wieczerzy mistycznej. A nawet nie, bo na wieczerzy mistycznej Chrystus mówił o tym jako o zapowiedzi śmierci i zmartwychwstania. A my już spotykamy się nie z Chrystusem, który był w Wielki Czwartek w ogrodzie Getsemanii, tak, i w Wieczerniku, a spotykamy się z Chrystusem, który jest już zmartwychwstały. Wykraczamy poza wszelkie granice, wykraczamy poza wszelką logikę. I w tym momencie musimy przyjąć i akceptować te dary eucharystyczne jako prawdziwe ciało i prawdziwy krew, prawdziwą krew przemienionego Chrystusa. I nawet na tych słowach amin, 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 kiedy już słyszymy dźwięk dzwonków kadzidełka, jeszcze się nie kończy modlitwa kanonu eucharystycznego. Co więcej, padają tam takie słowa. Dalej, tylko duchowny kończy trzecie błogosławieństwo, przemieniając duchem Twoim świętym. Zaczyna dalej mówić. Aby stały się dla przyjmujących je ku trzeźwości duszy, ku odpuszczeniu grzechów, ku udziałowi we wspólnocie Ducha Twego Świętego, ku pełni Królestwa Niebieskiego, ku śmiałości wobec Ciebie, a nie na sąd lub potępienie. Czyli jak tylko dokonywana jest przemiana tych darów, duchowny jakby dodaje, komentuje, po co te dary mają być przemienione, po co mamy my być przemienieni, po co mają być te dary przemienione. Dobrze to rozumieć, bo zrozumiemy, po co my chodzimy do cerkwi. Po co uczestniczymy w nabożeństwie? Po co jest to wszystko? Aby stały się dla przyjmujących ku trzeźwości duszy. Co znaczy trzeźwość duszy? Żadnych niepotrzebnych myśli w związku z tym nie trzeba mieć, bo trezwienie duszy to jest jedna z cnót chrześcijańskich. Święty Jan Chryzostom, ale i święci ojcowie mówią o kilku takich cechach. Jest coś takiego, jak słyszymy w Ewangelii też o tym. Trezwienie i bodrstwowanie. Trezwienie, trzeźwość, bodrstwowanie, czuwanie. Trzeźwienie, czyli jesteśmy w stanie rozróżnić dobre i złe myśli, dobre i złe duchy, dobre i złe idee, dobre i złe uczynki. Zdolność rozróżniania. Sumienie ludzkie, tak? Trezwienie duszy. Jeżeli dusza jest czysta, potrafi widzieć zło, unikać zła, widzieć dobro, jak to mówiło się po słowiańsku, strymica k dobru, tak? Czyli dążyć do tego dobra, tak? To jest to trezwienie duszy. To jest pierwszy owoc darów Ducha Świętego, bo widzimy, że duchowny prosił o zesłanie darów Ducha Świętego, a później mówi, ku czemu mają się stać. I pierwszym tym owocem jest trzeźwość naszej duszy. Mamy rozróżniać dobro i zło. Mamy wiedzieć, gdzie jest dobrze. Ku odpuszczeniu grzechów to drugi owoc, żeby ten duch oczyścił nasze dusze i serce. Ku udziałowi we wspólnocie Ducha Twego Świętego, żebyśmy byli w tej wspólnocie. Co to jest wspólnota Ducha Twego Świętego? To samo, co wspólnota ciała Chrystusa, cerkiew. Żebyśmy byli tymi w pełni członkami, bez żadnych wątpliwości, żebyśmy szli za Chrystusem. Ku pełni Królestwa Niebieskiego. Jasne i zrozumiałe, tak? Mamy wszyscy zdobyć cel, do którego zmierzamy. Po to jesteśmy chrześcijanami, żeby osiągnąć Królestwo Boże. Ku śmiałości wobec Ciebie. W języku słowiańskim brzmi to wdierznowienie Jerzy w Ciebie. No, trzeba być śmiałym, żeby iść w stronę Boga. Dierznowienie. Trzeba się ośmielić, żeby ruszyć w stronę Boga, żeby widząc swoje grzechy, swoje słabości, swoje niedostatki, jednak mieć nadzieję na Boże miłosierdzie. Trzeba mieć odwagę po prostu. Chrześcijanin to człowiek odważny, tak? Który chce się zmieniać, chce się doskonalić, chce znaleźć się w doskonałym miejscu. To jest owoc Ducha Świętego. Zwróćcie uwagę, jak to jest pozytywne wszystko. Trzeźwość duszy, odpuszczenie grzechów, żebyśmy po pierwsze widzieli, co jest dobre, a co złe, odpuszczenie grzechów, żebyśmy nie mieli w sobie niczego złego, tak? I żebyśmy razem z Duchem Świętym byli we wspólnocie i żebyśmy byli w Królestwie Bożym. No same idealne rzeczy. I żebyśmy mieli śmiałość wobec Boga. Bo bez tej śmiałości często ludzie są w stagnacji. I tak naprawdę to pokazuje, że chrześcijaństwo jest bardzo aktywną religią. Że od człowieka cały czas oczekuje się aktywności, żeby mu się chciało. Chrześcijaństwo jest świadome tego, że ludzie są czasami mali i mało umieją, czy są czasami starzy i wtedy jest im ciężko osiągnąć jakieś super efekty w czymkolwiek. Często nawet zrobienie prostych czynności wymaga bardzo dużo trudu i chrześcijaństwo, nasza wiara to doskonale rozumie, ale nie zmienia to jakby wezwania do aktywności. Aktywność jest czymś pozytywnym, aktywność, dieroznowienie w stronę Boga, a nie na sąd lub potępienie. Czyli te dary, jeżeli byłyby źle wykorzystane, źle przyjęte, mogły być na sąd lub na potępienie. To modlitwa tutaj wyraźnie ostrzega. I jeszcze raz chciałbym zwrócić na to uwagę, że wszystkie te wezwania, te się zaczęły od słów, aby stały się dla przyjmujących. To nie jest początek zdania. To jest jedno bardzo duże rozbudowane zdanie, to jest jedna bardzo długa modlitwa kanonu eucharystycznego. I to, że ona trwa kilka minut, jakby nie powinno zmieniać naszego zaangażowania, naszej uwagi, naszej aktywności i naszego skupienia modlitewnego. Górę imieniem serca. Czyli w górę serca i te serca powinny być w górę dosyć długo. Jakby nie wolno skupiać się na krótkim fragmencie, tylko zrozumieć, że w całej tej modlitwie kanonu eucharystycznego padają najbardziej istotne dla nas prośby dziękczynienia i też jakby koncentruje się ta cała nasza uwaga na Bogu i na ofiarowaniu Mu tego, co najlepsze mogliśmy przygotować, ale co i tak nie jest nasze, a co jest Boże. I tutaj zaczyna się kolejny wątek. Te pierwsze wątki mają w takich podręcznikach liturgicznych mają swoje nazwy. Jest wstęp, te wszystkie góry imieniem serca, czy błogosławieństwo duchownego, to się nazywa pewne wprowadzenie. Później jest część anamnetyczna, czyli wspomnieniowa. Później jest część epikletyczna, czyli epikleza, przywołanie Ducha Świętego. A teraz powinno się zacząć coś, co jest elementem, było już dziękczynienie, tak? Była prośba o przyjęcie darów, ofiarowanie darów. A teraz jest wspomnienie intencji naszych, czyli w jakiej intencji my to wszystko czynimy. I od razu po ofiarowaniu darów, po przemianie tych darów, kiedy słyszymy te słowa, duchowny mówi, jeszcze przynosimy Tobie tę duchową służbę. Za tych, którzy w wierze odeszli. Dwukropek. Za. Praojców, ojców, patriarchów, proroków, apostołów, kaznodziejów, ewangelistów, męczenników, wyznawców, ascetów oraz za każdego ducha sprawiedliwego, który w wierze dopełnił życia. Czyli po tym wszystkim, czego dokonaliśmy, to też jest jeszcze część anafory tej modlitwy eucharystycznej. Padają słowa za co, w czyim, za kogo te dary zostały przyniesione. Słyszeliśmy za wszystkich i za wszystko, tak? Jeżeli duchowny wznosił. Ale tu jakby wyszczególniamy, co rozumiemy pod słowem wszystkich. Bo za wszystko, to o tym mówiła modlitwa na początku. Za to, co Bóg uczynił, tak? Za to, że nie zgubił Adama i Ewy, za to, że wysłał proroków, za to, że nauczał i przygotował ludzi na przyjście Mesjasza, za to, że sam Mesjasz przyszedł i za to, że zbawił. To rozumiemy pod słowem wszystko. A co rozumiemy pod słowem wszystkich? I tu słyszymy, prawda? Zwróćcie uwagę, za kogo wznoszona jest modlitwa? Za wszystkich, którzy odeszli. Czyli za Azars. A dokładniej za wszystkich, którzy w wierze odeszli. Czyli za wszystkich wierzących. To jest bardzo subtelna, ale też ważna różnica. Za wszystkich, którzy w wierze odeszli. I tam po kolei wymieniane są kategorie świętych. Praojców, ojców, patriarchów, proroków, apostołów. Zwróćcie uwagę. Za świętych jest przynoszona ofiara. Nie dla świętych, a za świętych. Ta ofiara eucharystyczna jest, można powiedzieć, najdoskonalszą i najświętszą rzeczą, z jaką mamy do czynienia, która dotyczy nie tylko nas grzesznych tu na ziemi, ale również świętych cerkwi. Co więcej, wtedy już słyszymy te dzwoneczki, a duchowny zaczyna znów, bo te fragmenty były cicho, i dalej mówi, i to też nie jest nowe zdanie, i zradną o preswieciej. I zradną o preswieciej. Posłuchajcie, jak to brzmi w języku polskim. Duchowny mówi po cichu. Przynosimy Tobie tę duchową służbę za tych, którzy w wierze odeszli, za praojców, ojców, patriarchów, proroków, apostołów, kaznodziejów, ewangelistów, męczenników, wyznawców, oscetów oraz za każdego ducha sprawiedliwego, którzy wierze dopełnił życia, szczególnie za najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynią naszą, Bogorodzicą i zawsze Dziewicą Marią. Kropka. To jest pełne zdanie. Czyli pierwsza część zdania jest ukryta, natomiast głośno jest powiedziane szczególnie za najświętszą, przeczystą, błogosławioną. Czyli o czym mówi nam ta fraza? Że tam ofiara eucharystyczna jest przynoszona nie tylko za tych świętych, ale jest za Bogu Rodzicę przynoszona. Za Bogu Rodzicę. My często tracimy tą czytelność i że ofiara Chrystusa była potrzebna całej ludzkości. Całej ludzkości, choćby był człowiek, który jest najwyższym zrodzonym z rodu ludzkiego, tak mówił o świętym Janie Chrzcicielu, czy choćby była to osoba tak wyjątkowa jak Najświętsza Bogorodzica, za wszystkich. Jeżeli damy tu jakiekolwiek wykluczenie, co dokonał Kościół rzymskokatolicki, dogmatyzując naukę o niepokalanym poczęciu Bogorodzicy, dokonał wykluczenia. W tym momencie ona nie potrzebuje tej ofiary. Prawosławie mówi, dla wszystkich ludzi bezwarunkowo jest ta ofiara potrzebna. Nikt sam z Hadesu by nie wyszedł, choćby nie wiadomo, jak świętym człowiekiem był. Tylko Bóg mógł zniszczyć bramy piekielne i wyzwolić ludzi. To jest fundamentalna różnica. My z jednej strony emocjonalnie jesteśmy związani ze świętymi, są dla nas wzorcami. Często już sami święci są tak niedoścignieni dla naszej grzesznej duszy, że wydaje się, że ta granica jest nie do przejścia, tak? A Bogorodzica to w ogóle jakby nieosiągalny poziom dla świętych nawet, tak? Jakby dystansujemy się my od świętych, świętych od Bogorodzicy dystansujemy, tak? A tak na dobrą sprawę, niezależnie od dystansu, jaki dzieli najgorszego grzesznika od najświętszej osoby, i jedną i drugą osobę czekałoby to samo, gdyby nie ofiara Chrystusa. Nam się wydaje, i to rozumienie prawosławne nie pozwala nam na przyjęcie dogmatu o niepokalanym poczęciu, czyli wyłączeniu Bogorodzicy spod konieczności zbawienia przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wyklucza przyjęcie jakiejkolwiek nauki o zadośćuczynieniu, czyli że człowiek może nazbierać w sobie w życiu więcej dobrych uczynków od złych i mieć taki bilans dodatni, tak jak konto w banku, że mamy więcej na plusie niż na minusie. Tak? Nauka o zadośćuczynieniu. I co więcej, jeżeli ma się odpowiedni dostęp do banku, w tej koncepcji zadośćuczynienia papież ma taki chip, gdzie może te zadośćuczynienia przelać na konto innej osoby, tak? I w tym momencie na przykład dla dłużnika, który ma dużo negatywnych grzechów, tak? Czyli dużo na minusie, duży dług, może mu trochę dobrych uczynków od jakichś świętych osób przelać. Ja oczywiście w tym momencie trochę trywializuję, natomiast koncepcja zadośćuczynienia tak naprawdę na tym się opiera. Na takim bilansie, na takim sumowaniu dobrych i złych uczynków, na jakiejś wadze, na szalkach, które ważą, co jest dobre, a co złe, ile dobrych, ile złych uczynków zebrał człowiek. To w kontekście ofiary Chrystusa jest bez znaczenia i nie ma wpływu na nic. Bo bez ofiary Chrystusa, jeżeli zrozumiemy, że bez ofiary Chrystusa żyli ludzie w Starym Testamencie i byli tam ludzie dobrzy, i byli tam ludzie źli. Byli tam prorocy, ale byli i łajdacy, i mordercy, i krwiopijcy, i inne osoby. I byli asceci, i byli bogacze, i byli łazarze. Oni wszyscy trafiali do jednego miejsca, do Szeolu. Szeol, kraina cienia, nad którą włada książę świata, tego, czyli szatan. Czy byłeś zły, czy byłeś dobry, po śmierci tam trafiałeś. Miejsce szarości. Tam nie było mowy o karze. Tam nie było mowy o nagrodzie. To było miejsce szarości. To spotykało wszystkich ludzi. i Zbawiciel, przyjście na ziemię i zniszczenie bram piekielnych, którego dokonuje w momencie Wielkiej Soboty, kiedy martwy na krzyżu, w grobie złożony, duszą schodzi do piekła i wywodzi stamtąd sprawiedliwych, to właśnie Zbawiciel doprowadza do tego zróżnicowania, że ci, którzy chcą iść i czynić dobro, i będą czynić dobro, i pójdą za Chrystusem, zostaną przez Niego wyprowadzeni z tego Szeolu i znajdą swoje miejsce w Królestwie Bożym. To jest ważne. Więc te słowa, które tutaj padają, za kogo przynoszona jest ofiara, jest niezwykle istotne. Przynoszona jest za wszystkich. Za nas grzesznych, za naszych bliskich, których wspominaliśmy na proskomilii, za władzę, za dobro czyniących, za pokój czyniących, za żołnierzy, ale właśnie i za świętych, i szczególnie za Bóg Rodzicę. Dlaczego szczególnie za Bóg Rodzicę? Nie dlatego, że szczególnie potrzebuje tego, tylko jest tu naszą szczególną osobą w cerkwi. Tak? Jest zwieńczeniem ziemskim tej cerkwi. Jest najważniejszą spośród osób, które w dziele zbawienia cokolwiek miały do uczynienia. Tak? To i dlatego ją wywyższamy. I ten dźwięk dzwoneczków, który w tym momencie się rozlega, i zapach kadzidła nie są związane z tymi słowami i z radną o preswiecie, a z tym, że po przemianie darów duchowny po raz pierwszy okadza te dary. Pamiętacie, co znaczy symbol okazania? Co znaczy w ogóle okazanie? Okazanie może być tylko przed Bogiem sprawowane. I to krótkie okazanie w tym momencie darów eucharystycznych pokazuje, że to jest Bóg. Że to oto przed nami jest Bóg. Ten chleb i wino przestały być chlebem i winem. Od tego momentu, kiedy duchowny je okadza, już są dla nas ciałami i krwią Chrystusa. Tak? To jest manifestacja dla nas, dla ludzi, którzy stoją w cerkwi. Jeżeli nawet nie słyszymy słów modlitwy, jeżeli nawet nie jesteśmy skupieni, to słysząc ten, czując ten błogi zapach i słysząc okazanie i słysząc radosny śpiew, godne to jest wychwalać Ciebie, Bogu Rodzicu, dostojny i prawny jest, tak? Dostojny jest jako woistynu Bożyci Cię, Bogu Rodzicu. Rozumiemy, że już dary zostały przemienione. Także nie musimy tego łączyć ze słowami, które w tym momencie padają. Najczęściej jest tak, że duchowny, jakby, który ma do przeczytania określone te wezwania, w tym momencie bierze kadzielnicę i okadza czcigodne dary, święte dary. Ale to okadzanie dotyczy samej przemiany darów. One stały się święte dla nas. I dlatego je okadzamy. I w tym czasie, kiedy okazane są dary, kiedy chór śpiewa dostojny jest, kapłan kontynuuje po cichu. Czyli wspomniał różnych świętych, różne kategorie świętych, tak? Proroków, ojców, nauczycieli, kaznodziei, ewangelistów, szczególnie za najświętszą Bóg Rodzicę i dalej za świętego Jana proroka i poprzednika i chrzciciela. Zawsze po Bóg Rodzicy pada imię świętego Jana Chrzciciela. Rozumiemy dlaczego, tak? To jest dla nas naturalne. To ten najczcigodniejszy spośród rodu ludzkiego z niewiast zrodzony. Tak o nim mówi hymnografia. Później, za świętych, sławnych, chwalebnych apostołów, za świętego, którego pamięć czcimy. I tutaj duchowny wspomina świętego, którego w danym dniu czci kalendarz liturgiczny. Tak? I za wszystkich świętych Twoich, dla których modlitw nawiedź nas, Boże. Czyli wspominamy na początku, po przemianie darów, cały poczet świętych. Później wspominamy. Wspomnij wszystkich tych, którzy zasnęli w nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego. To jasne. Wspominamy naszych przodków. Diakon, który w tym czasie, jeżeli diakon jest w cerkwi, ma bardzo ważne zadanie. Nasi diakoni o tym zapominają często, ale w służebniku czerwono na białym w komentarzach jest zapisane, że diakon okadza i pominajet, i że choszczet żywych i miertwych. Pominajet, czyli wspomina. I że choszczet, których chce, bardziej których pamięta, czy o których go proszono, żeby wspominał żywych i umarłych. I to jest tak naprawdę najstarszy i najbardziej właściwy moment na wspomnienie naszych bliskich, oprócz proskomilii. O czym już kiedyś też mówiłem, że na proskomilii wspominamy właśnie ze względu na to, że tych imion naszych bliskich, żywych, umarłych jest coraz więcej. Tak? Każda epoka sprawia, że nasze nasze pokolenia osób, pamięć nasza się wydłuża i mamy na tych listach coraz więcej to osób. Ale tutaj, kiedy dary są przemienione, kiedy duchowny wspomina w intencji, kogo były przynoszone te dary, to właśnie w intencji tych właśnie osób, tak? O których modliliśmy się na proskomilii. I duchowny w tym czasie mówi bardzo krótką frazę wszystkich tych, którzy zasnęli w nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego, natomiast diakon ma naprawdę w tym momencie, czy inni duchowni, którzy w tym czasie współuczestniczą w liturgii, ma w tym czasie naprawdę możliwość cichego wspomnienia przynajmniej kilku osób, które na liturgii, za których na liturgii się modlono, o których intencje zdrowia, czy zbawienia, czy życia wiecznego były poruszane. I nawet, o, mam w języku polskim komentarz liturgiczny i wspomina, jeśli chce, zmarłych po imieniu. Jeśli chce, jeśli ma czas. Święty Bazylii Wielki, to o tym następnym razem, w tej modlitwie, w tym miejscu ma taką frazę: Panie Boże, a jeśli kogoś o kimś zapomniałem, ze zaniedbania, albo ze zmęczenia, albo z wielości imion, sam go wspomnij, Panie Boże nasz. Znając każdego imię i każdego potrzeby, znając każdego sytuację, sam ich wspomnij, Panie Boże nasz. O, niezwykła fraza, taka, która jakby stawia nas w bardzo bliskiej relacji z Bogiem i mówi, że tak naprawdę my wiemy, za kogo my się chcieliśmy pomodlić. Może zapomnieliśmy, Boże, żeby to nie stanowiło dla Ciebie problemu, tak? Żebyś Ty o nich pamiętał. Nawet jeżeli ja w tym momencie jako duchowny zapomniałem, czy nie miałem czasu, czy gdzieś, tak jak w Poczajewie na przykład, czy w Kijowie, w wielkich monasterach widzimy masy karteczek. Duchowni muszą znaleźć harmonię w tym wszystkim, żeby składać ofiarę Bogu, a przestać czytać kroniki ludzkich biografii, tak? Kiedy tam są tysiące imion, więc to jest jakby to jakieś wyśrodkowanie, które praktyka cerkiewna zna. I dalej te intencje, to one są moim zdaniem niezwykle istotne w tym momencie. Chór cały czas śpiewa Dostojny jest, a w tym czasie duchowny mówi dalej. I daje im odpoczynek tam, gdzie jaśnieje światłość oblicza Twego. To dotyczy zmarłych. Prosimy Cię jeszcze, Panie, abyś wspomniał cały episkopat prawosławny, no naszych biskupów, głoszących w sposób prawy słowo Twojej prawdy, wszelkie kapłaństwo, za duchownych się modlimy, w Chrystusie diakonie i za cały stan duchowny. To rozumiemy, tak? Wspominaliśmy świętych, wspominamy naszych pasterzy, duchownych, diakonów, co dalej? Składamy również tę duchową służbę, ofiarę, tą duchową, ale też rozumną. W języku greckim tutaj pada, że składamy Tobie tą logiki latria. Logiki to rozumna, logiczna, tak? Latria to chwała oddawana tylko i wyłącznie Bogu, nikomu innemu nie możemy tego dać. Składamy Tobie tę naszą duchową, rozumną służbę za całą ziemię, za świętą apostolską cerkiew powszechną, za trwających w czystości i pobożności, za władzę nasze i wojsko. Daj im, Panie, rządy pokoju, abyśmy i my mogli w ich zaciszu prowadzić ciche i pełne spokoju życie we wszelkiej pobożności i dostojeństwie. I tutaj tego nie słyszymy, to brzmi po cichu, natomiast później jest taka jedna fraza z tych wspomnianych, która jest przytaczana głośniej. Bardzo krótka. Wspomnij, Panie, naszego metropolitę Sawę, naszego arcybiskupa Jakuba, naszego biskupa Andrzeja, tak, którym pozwól, aby w świętej Twojej cerkwi w pokoju, bezpieczeństwie, czci, zdrowiu i przez długie lata głosili w sposób prawy słowo Twojej prawdy. To jest takie wyodrębnienie akurat spośród świętych Bogu Rodzicy, tak, głośno, spośród tych wszystkich intencji biskupów. Dlaczego biskupów? Żeby się czuli docenieni? Niekoniecznie. Nie, to jest problem kanoniczny. Kiedy przychodzimy do cerkwi, w jaki sposób możemy stwierdzić, są cerkwie i są na przykład parę synagogi, gdzie duchowny jest zawieszony albo zasuspendowany, albo w ogóle nie jest duchownym, jest samozwańcem, tak? O czym świadczy to, że kanonicznie ma prawo sprawować liturgię, że ma nad sobą biskupa, że biskup wydaje mu antymins, Antymis jest błogosławieństwem na sprawowanie liturgii, a duchowny zobowiązany jest do tego, żeby wspominać imię swojego hierarchy na liturgii. Tak? I wierny, który wchodzi, od razu widzi, z jaką cerkwią ma do czynienia, tak? Pod jaką jurysdykcją się znajduje, czy jest kanoniczna, czy jest niekanoniczna. Wchodząc w Jerozolimie do świątyni, na przykład, w której słyszymy grecką liturgię, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest liturgia prawosławna, czy to jest liturgia jakichś dochalcedońskich wspólnot, czy to jest liturgia unicka, tak? Czy to jest nabożeństwo katolików sprawowane na przykład przez dominikanów w języku greckim. Tak? Różnie być może. I właśnie te kwestie administracyjne, kanoniczne tutaj są wyjaśniane. Tak? Modlimy się za tego arcypasterza. I kończy chór te wezwanie, kiedy modlimy się za arcypasterza i za wszystkich i wszystko. Czyli ponawia to, twoja o twoich ciebie prynosiaszcze, o wszystkich i za wsia. I to jakby pokazuje, że w tym czasie modli się duchowny faktycznie za wszystkich i za wszystko, ale duchowny jeszcze nie kończy. Wspomnij, Panie, to miasto. Były już władze. A teraz, tak jak na Ektenie, skupiamy się na coraz ważniejszych, takich mniejszych dla nas, bardziej bliskich sercu elementach. Tak? Wspomnij, Panie, to miasto. Na wiejskich parafiach, na przykład w wojskach powiedzą, wspomnij, Panie, tą wieś. W monasterze powiedzą, wspomnij, Panie, ten monaster, tak? W którym żyjemy. Wszystkie miasta i krainy, czyli bardziej ogólnie. Oraz tych, którzy z wiarą w nich żyją. Wspomnij, Panie. Tu też przywołuję to, o czym rozmawialiśmy na Ektenii. Żeglujących, podróżujących, chorych, cierpiących, uwięzionych oraz ich wybawienie. Czyli tych, którzy obiektywnie nie mogli być z nami na liturgii. Tak? I wspomnij, Panie, ofiarodawców i dobroczyńców świętych Twoich cerkwi, a także pamiętających o ubogich. I na nas wszystkich ześlij obfite Twoje zmiłowanie. I tutaj padają słowa, i wspomina żywych, jeśli chce, po imieniu. Widzicie, ta cała część w momencie dostojny jest i po jest taką częścią, kiedy my wreszcie mamy okazję za kogoś poprosić, za kogo została wzniesiona ta ofiara, za kogo ta dzisiejsza liturgia, o kim myśleliśmy przychodząc do cerkwi, jakby kto nas prosił i komu chcemy naprawdę pomóc naszą modlitwą. To jest ten moment. Dobrze o tym wiedzieć z perspektywy człowieka, który stoi w cerkwi. I kiedy słyszy ten dźwięk dzwoneczków, kadzidła, może te swoje intencje też samodzielnie przywołać, przywrócić sobie w pamięci. A może pojawiają się takie osoby, o których chciałem się pomodlić, o których nie zapisałem na karteczce. I co robić? Co robić w takim momencie? Ogłaszać trwogę i wołać duchownego, powiedzieć hola, hola jeszcze za jedną osobę, bo chcę się pomodlić? Nie, właśnie wykorzystać ten moment na osobiste skupienie, na osobistą modlitwę, na osobistą więź, czy z ludźmi, którzy odeszli, czy z ludźmi, którzy na przykład chorują, czy są w więzieniu, czy gdziekolwiek coś się z nimi złego dzieje, czy chcemy i życzymy im łaski Bożej. To jest ten moment. Słuchajcie, w ten sposób można naprawdę zaangażować się w liturgię. To jest ten cel. Słuchając tego hymnu, możemy wychwalać Bogu Rodzice, ale z drugiej strony, podobnie jak duchowny, możemy się skupić na tych, za których chcemy my się pomodlić, czy którzy nas prosili o modlitwę. Nie doceniamy tego osobistego zaangażowania w trakcie liturgii. Myślimy, że skoro duchowny jest w ołtarzu, to my możemy już bawić się świeczkami na świeczniku, czy całować ikony, czy cokolwiek innego robić. Nie, to jest ten czas, kiedy możemy się i powinniśmy zjednoczyć się z duchownym w modlitwie, a przede wszystkim próbować się zjednoczyć z Bogiem. I jeszcze nie koniec. Podsumowaniem tego wszystkiego, tej całej, jest takie wezwanie. My to słyszymy. I dasz nam jedynymi usty i jedynym sercem sławić i wospiewać i preczesnoje i wielikolepoje imię Twoje. Otca i Syna i Świętego Ducha, nynie i prysno i w wieki wieków. Amin. I daj nam jednymi ustami i jednym sercem sławić i opiewać najczcigodniejsze i najwspanialsze imię Twoje. Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków. To wskazanie mówi, że już kończy się kanon eucharystyczny i teraz zacznie się co? Wysławianie imienia Twojego. A jak będziemy wysławiać imię? Niech się święci imię Twoje. Będziemy mówić modlitwę Pańską. Będziemy mówić modlitwę Ojcze Nasz. Tak? To jest wskazanie, że kończy się kanon eucharystyczny i zaraz zacznie się modlitwa Pańska. Ale skoro błogosławieństwem zaczął się kanon eucharystyczny, to i błogosławieństwem się kończy. A więc w tym momencie duchowny odwraca się w stronę wiernych i błogosławi ich słowami. Miłosierdzie wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Jakby dziękuję im wszystkim za zaangażowanie w tym najważniejszym momencie. Zwróć uwagę, to jest kanon eucharystyczny. To jest esencja naszej liturgii. To jest jakby fundamentalny moment, na którym powinniśmy się skupiać. Rozpoczyna się i kończy błogosławieństwem. A ile treści zawiera w środku? Dzisiaj powiem szczerze, pobieżnie przez to przeszliśmy. Ale na tyle chyba wnikliwie, że możemy wyszczególnić główne elementy. I tak, żeby nie zapomnieć i żeby było takie podsumowanie, to jakie to są główne elementy? Wychwalenie Boga, dziękczynienie Bogu, złożenie Mu ofiary, prośba o zesłanie Ducha Świętego na dary i na nas i wdzięczność za to, że te dary i my zostaliśmy przemienieni i w intencji wspomnienia po kolei świętych wraz z Bogu Rodzicą, ludzi wraz z hierarchami, tak? Ojczyzny, kraju, wioski, miasta, wszystkiego tego, ludzi, którzy są z nami i którzy niestety są uwięzieni, żeglują albo gdzieś nie mogą przyjść na nabożeństwo. Ludzi żywych i ludzi zmarłych, tak? I wszystko to się odbywa, żebyśmy mogli wychwalać czcigodne imię Twoje Ojca i Syna i Świętego Ducha. Koniec. Przepiękna modlitwa i esencja naszego nabożeństwa. Jeżeli ta treść kanonu eucharystycznego jest zrozumiała, to powinna nas motywować do zaangażowania w tym czasie. Naprawdę do skupienia, do uwagi, do takiego właśnie trzymania swojego serca w górze nieustannego. A z drugiej strony, jeżeli są jakieś niejasności, to postaramy się je rozwiać w takim porównaniu tego, o czym dzisiaj było, z tekstem anafory świętego Bazylego Wielkiego. I na to zapraszam na następnym spotkaniu. Będziemy na ten temat rozmawiać, czyli anafora, modlitwa eucharystyczna w liturgii świętego Bazylego Wielkiego. Zobaczymy sami, przekonamy się na własne oczy, na własne uszy, jakie są różnice. Dziękuję. Ortodoksja.